Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest pan Leszek Osieczko z organizacji Open Doors Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
I dziś porozmawiamy o sprawie, która nie należy może do głównych tematów poruszanych w mediach, co może dziwić, jeśli spojrzymy na skalę i tego zjawiska i liczbę osób, których ten problem dotyka. Mam na myśli prześladowanie chrześcijan. Organizacja wasza, Open Doors, jak co roku przygotowała w styczniu Światowy Indeks Prześladowań, o którym my zresztą w naszym programie już od kilku lat rozmawiamy właśnie z panem Leszkiem Osieczko. Nie inaczej będzie dziś. Na początek może przypomnijmy, co się kryje za tym terminem Światowy Indeks Prześladowań. Dlaczego on powstaje?
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za to, że Państwa redakcja jest tą redakcją, która ten temat chce poruszać i dla której ten temat jest ważny. Światowy Indeks Prześladowań to nie mniej, nie więcej, tylko lista, ranking 50 krajów, w których chrześcijanie są prześladowani najbardziej brutalnie. Światowy Indeks Prześladowań powstaje w oparciu o badanie realizowane właśnie w tymże krajach, którego celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące tego, w jaki sposób chrześcijanie w pięciu sferach życia są w stanie dzisiaj realizować przede wszystkim swoje prawo do wolności wyznania. Mówimy o takich pięciu podstawowych, czyli tej sferze indywidualnej, rodzinnej, społecznej, życia w państwie, czyli tej prawnej, i oczywiście przyglądamy się jeszcze tutaj takiej sferze, która przecina jak gdyby wszystkie te cztery dodatkowe, podstawowe, czyli jak gdyby wpływu agresji albo reprezentacji agresji właśnie w tychże sferach życia. Następnie te dane są agregowane i wyrażane w postaci zindeksowanej. Finalnie otrzymujemy indeks, który jest rankingiem właśnie 50 krajów. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że jak gdyby te 50 krajów, to dzisiaj ponad 37 milionów chrześcijan, z których 360 jest poddanych represjom i prześladowaniom w skali bardzo wysokiej, czyli tej zawierającej się w punktach od 61 do 80. Natomiast pozostałe kraje to są te, których niestety mamy do czynienia z prześladowaniami na poziomie ekstremalnym, czyli zawierającym się w przedziale od 81 do 100 punktów. Niestety ranking nie napawa optymizmem, tak jak powiedziałem, że to jest 361 milionów chrześcijan.
No właśnie, to też pokazuje, też powiedziałem o tej skali właśnie, bo te liczby, o których pan wspomina, to są setki milionów osób, które dziś są prześladowane, cierpią za wiarę. Oczywiście nie chodzi też o to, żeby epatować nadmiernie tymi liczbami, no ale jeśli popatrzymy na tę skalę, no to trudno przejść obojętnie wobec tych problemów.
No tak, to jest zdecydowanie tak. Jest to potwornie duża liczba ludzi. Musimy pamiętać, że Polska to jest kraj 38-milionowy, mówimy o 360 milionach osób na całym świecie. No niestety problem jest niedostrzegalny przez te osoby, które dzisiaj zajmują się obroną praw człowieka, nie jest dostrzegalny przez polityków. Mam bardzo dużo tematów, powiedziałbym, zastępczych, natomiast niestety z tymi problemami nikt nie chce się rozprawiać, ze względu na to, że niestety bardzo często to jest powiązane z takimi układami makropolitycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, w związku z tym, no niestety ja kolejny raz dochodzę do takiego wniosku bardzo smutnego, że dzisiaj życie ludzkie jest najmniej wartą walutą i w imię interesów, polityki, która dzisiaj jest realizowana międzynarodowa, jesteśmy w stanie niestety zrezygnować ze sprawiedliwości, z walki na jej rzecz i z praw każdego człowieka do tego, żeby miał równe prawa w zakresie wyznawanej przez siebie religii i przekonań.
Wspomniał Pan o tym, jak ten indeks powstaje. Jak właśnie, to jeszcze może kontynuując ten wątek, chciałbym poprosić o te informacje dotyczące sposobu konkretnego zbierania tych danych, tych informacji, które są potem podstawą do tworzenia tej listy, tego rankingu.
Oczywiście. Open Doors, ponieważ jesteśmy nie tylko organizacją, która zajmuje się analizowaniem tego, co dzieje się, jeżeli chodzi o przestrzeganie praw człowieka. Natomiast i to jest jakby nasza działalność poboczna. Wstępnie, jak gdyby w swoim zamyśle, Światowy Indeks Prześladowań niestety został stworzony w zupełnie innym celu, a takim mianowicie miał nam pomagać w tym celu, aby móc najbardziej racjonalnie i rzetelnie ukierunkowywać swoje działania zmierzające w tym kierunku, aby być możliwie najbardziej efektywnymi, niosąc wsparcie właśnie prześladowanym chrześcijanom. I tak mniej więcej 30 lat temu ten indeks został zaprojektowany, miał być dokumentem stricte wewnętrznym i tylko wewnętrznie wykorzystywanym, natomiast później, w miarę upływu czasu, zorientowaliśmy się, że to jest też takie narzędzie, które może służyć nam do tego, żeby rzeczywiście podnosić tą kwestię związaną z prześladowaniem chrześcijan właśnie w środowiskach, które w naszym odczuciu powinny się już rzeczywiście bardzo mocno przejmować, a przede wszystkim samego Kościoła, dlatego że myślimy, i nie mam tutaj na myśli oczywiście tylko i wyłącznie w naszym kontekście kulturowym Kościoła rzymskokatolickiego, który w naszym kraju dominuje, ale w ogóle Kościoła, czyli reprezentantów wszystkich wyznań, osób, które uważają, że rzeczywiście Panem Kościoła jest Jezus Chrystus i winniśmy oddawać Mu cześć. A to, że oddajemy Mu na różne sposoby, no to jakby jest kwestią dla nas trochę wtórną. W związku z tym, biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie już w tych krajach, zdążyliśmy zbudować ogromną sieć partnerów, którzy nie tylko są i wyłącznie tą częścią odpowiedzialną za pracę merytoryczną, ale też wykonawczą, jeżeli chodzi o prowadzone dzisiaj projekty w terenie. Natomiast raz w roku do tych wszystkich partnerów, których jest tysiące, wysyłamy oczywiście kwestionariusz i za pomocą kilkudziesięciu pytań staramy się uzyskać odpowiedzi właśnie dotyczące i skali represji w tychże podstawowych dziedzinach życia, o których powiedziałem. Natomiast też jeszcze próbujemy odpowiedzieć na pytania, które są bardzo trudne, dlatego że no niestety ani morderstwa, ani wykorzystywanie seksualne, ani gwałty to nie są rzeczy, które dzisiaj są dokonywane przy świetle dziennym. Nie wszystkie są oczywiście rejestrowane, ale próbujemy odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące oczywiście tej skali represji dzisiaj wyrażanej w liczbach, czyli próbujemy ocenić najbardziej rzetelnie, jak się tylko da, liczbę zamordowanych chrześcijan z powodu właśnie ich przekonań religijnych, zniszczonych kościołów, osób zmuszonych do opuszczenia oczywiście albo opuszczenia swoich domów, zmuszonych do przesiedlenia, czy osób na przykład skazanych niesłusznie z powodu swojej wiary na karę więzienia. No i to są liczby, które niestety też są częścią tego indeksu. One nas nie napawiają w żaden sposób optymizmem, bo jakby mieliśmy historycznie do czynienia oczywiście z wieloma różnymi wydarzeniami. Było Daesh, Państwo Islamskie, konflikt oczywiście na Bliskim Wschodzie i tam to miało bardzo ogromne negatywne przełożenie na sytuację chrześcijan tam, ale sobie myślałem, że niestety albo stety z powodu pandemii, która niestety jest udziałem dzisiaj całego świata i chyba wszystkich ludzi na całym globie, myślałem, że akurat to spowoduje, że nie będziemy mieli do czynienia z tak dużą siłą represji i prześladowań wymierzonych w kierunku właśnie wyznawców Jezusa Chrystusa. Natomiast bardzo się rozczarowałem, biorąc pod uwagę te wyniki, które udało nam się zebrać, a które były zdecydowanie trudniejsze do zebrania, dlatego że mieliśmy tutaj ograniczone możliwości poruszania się wskutek wprowadzanych obostrzeń, co niestety komplikowało nam cały tutaj proces związane z takim standardowym postępowaniem.
To jest z jednej strony ta kwestia organizacji, przygotowania tego indeksu, ale z drugiej też strony państwo też nie ukrywacie, informujecie o tym, że pandemia też została wręcz wykorzystana przez z jednej strony autorytarne rządy, z drugiej strony cały szereg różnego rodzaju organizacji, jak rozumiem, mniej lub bardziej legalnych, do tego, żeby wywierać presję na kościoły, wywierać presję właśnie na chrześcijan na całym świecie.
No tak, zdecydowanie, bo to był dobry moment do tego, żeby rzeczywiście zademonstrować swoje przywiązanie do idei, którym hołdujemy. Ja nie lubię mówić o Indiach, dlatego że Indie wprowadziły taką, bo zaczęły realizować agendę bardzo silnie od kilku lat, zmierzającą w kierunku tego, żeby wyrugować chrześcijaństwo ze swojej ziemi. I w 2021 roku ogłosiły i starały się też, między innymi rządząca partia pana premiera Modiego, promować takie hasło, które brzmiało mniej więcej w taki sposób, że koniec chrześcijaństwem do końca 2001 roku. No i niestety realizowano to właśnie wykorzystując do tego bezwzględnie sytuację pandemiczną. India to niestety kraj, w którym mamy do czynienia z bardzo dużym ubóstwem. Większość wyznawców Chrystusa, których tam dzisiaj liczymy na około 68 milionów, czyli niebagatela, prawie dwukrotność mieszkańców Polski. To są niestety osoby z najniższych kast społecznych, Dalitowie, którzy są mniej lub bardziej rozpoznawalni albo znani nam w Polsce. Inne kasty społeczne zdecydowanie lepiej się mają, natomiast Dalitowie to no, niestety to jest grupa społeczna, która jest tylko i wyłącznie zdana na taką pracę dorywczą, tak zwaną pracowników dniówkowych. W związku z tym w momencie, kiedy wprowadzono obostrzenia również w Indiach, ci ludzie zostali pozbawieni możliwości zarobkowania i realnie zmierzyli się z katastrofą głodu w swoich gospodarstwach domowych. Oczywiście państwo próbowało w jakiś sposób ratować sytuację, dlatego że nie wszyscy Dalitowie, nie wszystkie kasty najniższe to są wyznawcy Jezusa Chrystusa i oczywiście były programy dystrybucji wsparcia materialnego, pomocy żywnościowej, natomiast no niestety chrześcijanie zostali z tej pomocy wykluczeni, co było ogromnym wyzwaniem do tego, żeby rzeczywiście możliwie jak najszybciej odpowiedzieć na potrzeby właśnie chrześcijan, naszych sióstr i braci w tym kraju i możliwie jak najszybciej dostarczyć te środki spożywcze, które umożliwiłyby im przetrwanie. Do tej pory na przykład mamy też bardzo trudną sytuację w państwie, które jest nam chyba bardzo dobrze znane, ale chyba bardziej ze swojej zasobności, taki jak Katar, w której pandemię i obostrzenia wykorzystano do tego, żeby zabronić społecznościom chrześcijańskim, kościołem do zgromadzania się i do tej pory te obostrzenia tam są podtrzymywane. W związku z tym mamy do czynienia po prostu z jawną niesprawiedliwością i wykorzystywaniem z trudnej i tak już sytuacji ekonomicznej tych ludzi i pandemicznej do tego, żeby rzeczywiście realizować swoje partykularne interesy zmierzające chociażby w Indiach do tego, żeby Indie uczynić hinduistycznymi, a kraje muzułmańskie rzeczywiście w 100% żeby były muzułmańskie.
Wspomniany Katar to druga dziesiątka Światowego Indeksu Prześladowań. Indie zamykają z kolei zestawienie w pierwszej dziesiątce, ale zacznijmy od może od początku, jeśli spojrzymy na ten indeks, bo dzieją się tam w tym roku, można powiedzieć, rzeczy arcyciekawe, no bo pierwszy raz od 2002 roku liderem tego zestawienia przygotowywanego przez Open Doors nie jest Korea Północna. W tym roku na pierwszym miejscu znalazł się Afganistan. Co takiego się stało? No, rozumiem, że no przede wszystkim to wszystko, co było konsekwencją przejęcia przez talibów władzy w państwie i jednocześnie wzmocnienie zwolenników islamu w tym kraju, no i zresztą w regionie, żeby nie powiedzieć szerzej.
No tak, mamy do czynienia oczywiście z sytuacją w Afganistanie. 15 sierpnia bodajże minionego roku została ogłoszona decyzja o tym, że siły koalicyjne mają być wycofane. Ja bym nie wiem, czy tak do końca możemy powiedzieć o tym, że akurat talibowie przejęli władzę, czy raczej akurat Zachód zdecydował się na oddanie im tej władzy, ale to już pozostawiam ocenę historii. Natomiast siłą rzeczy miało to bezpośrednie przełożenie na to, w jaki sposób wyglądać będą prawa wolności, wyznania i sumienia w tymże kraju i spodziewaliśmy się tego, że było trudno. Afganistan tak czy owak, on był bardzo wysoko w światowym indeksie prześladowań, on był albo drugi, albo trzeci, zwykle plasował się w pierwszej trójce ze względu na to, że tak naprawdę w samym Afganistanie sytuacja poza dużymi miastami, a w zasadzie Kabulem, ona była niezmiennie tak samo trudna. W związku z tym i tak mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie w zasadzie wyznawanie wiary chrześcijańskiej jest niemożliwe, dodając do tego wszystkie uwarunkowania kulturowe, które temu towarzyszą, czyli mamy do czynienia z bardzo dużą klanowością, z bardzo dużą korupcją, zaangażowaniem ludzi w produkcję oczywiście narkotyków i dystrybucję tych narkotyków w zasadzie na cały świat, to mówimy o środowisku, które jest bardzo, powiedziałbym, nieprzychylne i nieprzyjazne takiej idei, która wynika z samego chrześcijaństwa, czyli wprowadzania pokoju i sprawiedliwości. W związku z tym za każdym razem, no niestety ci chrześcijanie, którzy nie chcą uczestniczyć w tego typu rzeczach, którzy nie chcą mieć w tym udziału, którzy nie przyznają się do wiary w proroka Mahometa i nie chcą go czcić, no niestety w Afganistanie spotykali się z ogromnymi represjami i niejednokrotnie dochodziły do nas informacje o tak zwanych egzekucjach będących wynikiem przejścia z islamu na chrześcijaństwo i dokonywanych nie przez oczywiście aparat państwowy, ale przez najbliższe rodziny, dlatego że taka rzecz jest poczytywana w tamtej kulturze za przynoszącą hańbę rodzinie, w związku z tym ojciec był w stanie zamordować swoją córkę. Oczywiście to jest tak różna też kultura, która zmierzała w tym kierunku, aby zmusić jak gdyby tymi decyzjami podejmowanymi w obrębie jak gdyby każdego klanu do tego, żeby właśnie innowierców znowu móc przywrócić na łono macierzystego islamu. W związku z tym ojciec jest też w stanie, albo ojciec z matką i rodzina jest w stanie sprzedać chociażby córkę, która jest chrześcijanką, mężowi, który jest muzułmaninem i który będzie ona najzwyczajniej siłą zmuszał do tego, żeby ona wyznawała tą wiarę, którą on również wyznaje. Jeżeli nie będzie tego robiła, to niestety czekają kara śmierci. No ja, Afganistan jest niestety jedynym chyba krajem na świecie, w którym nie ma żadnego zalegalizowanego dzisiaj albo legalnie działającego kościoła. Także po 15 sierpnia ta sytuacja chrześcijan tam zdecydowanie bardziej się pogorszyła. Wielu chrześcijan, którzy mieli możliwość ucieczki z kraju, oni zdecydowali się na to, żeby migrować do krajów ościennych, jeżeli mieli szansę, to do krajów zachodnich. Natomiast ten kościół jest tam dzisiaj bardzo mocno zdziesiątkowany. Wiemy o tym, że talibowie dysponują listami chrześcijan i w zasadzie chodzą od domu do domu, przeszukując te domy, poszukując w telefonach, smartfonach obywateli tego kraju treści wskazujących na to, że są wyznawcami innej religii niż islam. Jeżeli takie miejsce ma miejsce, to najzwyczajniej takie osoby muszą borykać się z bardzo, bardzo dużą groźbą utraty życia. Także sytuacja no niestety w Afganistanie jest bardzo trudna, jest bardzo napięta. Oczywiście mieliśmy deklaracje dotyczące tego, że akurat prawa kobiet zostaną zachowane, że będą miały prawa do edukacji. Nic z tych deklaracji nie wskazuje na to, że znajdą one swoje urzeczywistnienie w codzienności afgańskich chrześcijan.
Będziemy także rozmawiać o sytuacji chrześcijan w pozostałych, przynajmniej części krajów, które znalazły się na liście w Światowym Indeksie Prześladowań przygotowanym przez Open Doors, o którym dzisiaj rozmawiamy z Leszkiem Osieczko z Open Doors Polska właśnie i do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.